serce swoje oddaje, jak Chrystus i życie całe, nawet za nieprzyjaciołów swoje.
Kto nienawidzi, ten przegrał, tak mówił prymas Wyszyński, a my mamy połączenie już z panią doktor Ewą Czaczkowską. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Przede mną pięknie wydana książka, prymas Wyszyński, Wiara, Nadzieja, Miłość. No, czytalibyśmy ją teraz w emocjach, czekając na beatyfikację, której na razie nie będzie, ale książka naprawdę znakomita. Ja powiem szczerze, że przeczytałem ją w jeden wieczór i tam wśród wielu ciekawych rzeczy, do których jeszcze pewnie dzisiaj wrócimy, jest taki rozdział, który nazywa się To była duchowa przyjaźń. I pozwoli pani doktor taki krótki cytat ze wstępu. Nie była to więź ojcowsko-synowska. W ich relacji był jednak szacunek, lojalność, zrozumienie i duchowa, inspirująca bliskość. Tak pani pisze w tej książce. Jak można opowiedzieć o tych relacjach prymasa i biskupa, kardynała, później papieża Jana Pawła II?
Właśnie zastanawiając się nad tymi relacjami, słuchając też świadków, tych, którzy znali, widzieli na co dzień te więzi, doszłam do przekonania, że jest to właśnie, że była to właśnie przyjaźń, ale duchowa, nie taka w naszym popularnym znaczeniu towarzyskim. Oni zresztą nigdy nie mówili o sobie mój przyjaciel, mimo że każdy z nich przyjaciół miał. To po pierwsze. Po drugie, przekonał mnie też ksiądz Bronisław Piasecki, ostatni kapelan prymasa, który powiedział, że to były zbyt wielkie osobowości. Zbyt wielką osobowością, autonomiczną osobowością był Karol Wojtyła, żeby utrzymywać właśnie z prymasem taką więź ojcowsko-synowską. To nie było to, bo czasami się próbuje w ten sposób opisywać ich relacje. Sam papież 13 lat po śmierci prymasa Wyszyńskiego powiedział publicznie, że mimo że różniło ich prawie 20 lat, to czuli ze sobą wielką bliskość i się rozumieli. I myślę, że to jest naprawdę najlepsze określenie, taka duchowa przyjaźń, duchowa bliskość. Oczywiście Wojtyła, jako ten młodszy, znał prymasa wcześniej, w tym sensie, że go obserwował, miał ogromny szacunek dla niego. Natomiast Wyszyński po prostu w czasie poznawał Wojtyłę. To rosła ta przyjaźń, ta znajomość w czasie. Czasami się przypomina, jak to Wyszyński na pytanie, kim jest ten nowy metropolita krakowski, miał we Włoszech do dziennikarzy powiedzieć, on jest poetą. Na pewno tak też powiedział, ale kilka lat później napisał już promemoria, że wśród członków episkopatu jest to najbardziej przemodlony myśliciel. On po prostu go poznawał w czasie, przekonując się też o jego ogromnym szacunku, lojalności, współpracy, no i bardzo dużo mieli wspólnych, że tak powiem, punktów. Więc ta więź rosła, tym bardziej, że od 1968 roku Wojtyła był już wiceprzewodniczącym konferencji episkopatu, jako też kardynał, którym został rok wcześniej, więc ta współpraca między nimi była i musiała być, a tej współpracy dobrej, ścisłej właśnie też sprzyjały oczywiście te personalne kontakty. Także to były różnego typu, że tak powiem, więzi, ale wynikające po prostu z codzienności, tak, z tej pracy. Ale myślę, że można właśnie nazwać taką duchową przyjaźnią.
W jednym tutaj z podrozdziałów tytułuje pani te relacje w cieniu, mając na myśli, jak rozumiem, Wojtyłę w czasach, kiedy on był tym drugim. No zresztą to chyba też pani pisze, że w którymś momencie kardynał Wojtyła, przebywając w Rzymie, miał powiedzieć do włoskich kardynałów, że w polskim episkopacie 40% kardynałów jeździ na nartach, dając w ten sposób do zrozumienia, że jakby jest zawsze lojalny wobec prymasa Wyszyńskiego, który więcej znaczy.
Tak, że on jest ten ważniejszy. Rzeczywiście Wojtyła oddawał zawsze pierwszeństwo prymasowi. Był jakby krok za nim, wspierał go lojalnie, był w jego cieniu. I osoby, które go znały bliżej i wiedziały, jak wielką jest osobowością, piękną jest osobowością, jak potrafuje nawiązywać łatwo, szybko kontakt z ludźmi i jak wiedzieli o tym, że on właśnie jakby ukrywa się trochę. Kraków znał Wojtyłę, ale nie znała Polska przecież w 78 roku. I dla wielu było zaskoczeniem, że on po konklawę wyszedł do ludzi, wszyscy pamiętamy, jeśli nie z tamtych czasów, to te nagrania, prawda, jak od razu nawiązał kontakt, bo on taki był, tylko nie chciał sprawiać wrażenia, że konkuruje z prymasem Wyszyńskim w Polsce. On często powtarzał środowisku krakowskiemu Znaku na przykład, nie wolno przeszkadzać prymasowi. To po pierwsze, a druga kwestia to jest ta, że on wiedział, tak samo jak Wyszyński, że służba bezpieczeństwa próbuje ich rozgrywać, prawda? Były specjalne plany konstruowane w MSW, w urzędzie, w MSW czy SB, prawda? Specjalne plany, które miały doprowadzić do ich skłócenia. I tylko właśnie dzięki tej ogromnej ich świadomości, tej lojalności Wojtyły, nigdy im się tego nie udało. I też warto jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo czasami też się zastanawiają publicyści, historycy, co ich naprawdę różniło, tak? Się próbuje do tego dojść. I świadkowie życia, kiedyś też rozmawiałam, pisząc biografię prymasa Wyszyńskiego, tę pierwszą, rozmawiałam z wieloma świadkami życia jednego i drugiego, a pisząc właśnie rozdział o tych relacjach, że tak naprawdę jedyną rzeczą, która ich różniła, to była kwestia odbudowy, w latach 70. już, odbudowy wydziałów teologicznych na uczelniach. Chodziło o to, że prymas Wyszyński uważał, że wystarczą tylko dwie uczelnie, KUL i ATK, dzisiejszy UKSW, natomiast Wojtyła optował za tym, żeby odbudowywać na tych wszystkich uczelniach, uniwersytetach, które istniały przed wojną. W zasadzie to była jedyna rzecz, która ich różniła, ale też oni w sposób bardzo, że tak powiem, dyskretny na ten temat rozmawiali, żeby po prostu nie dać się rozegrać.
Pani doktor, wspomniała pani o tych elementach lojalności Wojtyły wobec Wyszyńskiego. Może podajmy jakieś przykłady. Ja sobie przypominam, że na przykład była kwestia rozgrywania paszportów, prawda? Że...
Tak. Kiedy w 67 roku był synod w Rzymie, to właśnie władze polityczne po zwycięskim programie milenijnym, obchodach milenijnych, po prostu nie wydały prymasowi paszportu na wyjazd do Rzymu. I wtedy Wojtyła od razu zapowiedział, że on nie jedzie, dlatego że właśnie z tego powodu, żeby nie traktować jego jako, no, jako przewodniczącego episkopatu potem za granicą, prawda? I żeby nie chciał się po prostu stawiać w sytuacji nielojalnej. Była też sprawa przyjęcia na przykład w Krakowie, niedoszłego przyjęcia w Krakowie prezydenta Francji, Valérego Giscarda d'Estaing. Mianowicie on przyjechał do Warszawy i mimo wcześniejszych zapowiedzi nie spotkał się z prymasem Wyszyńskim, dlatego że nie znalazł się ten punkt w programie, dlatego że władze na niego polityczne naciskały. I kiedy pojechał do Krakowa, tam miał się spotkać z Wojtyłą, Wojtyła po prostu wyjechał i przyjął go na Wawelu w katedrze tylko proboszcz. Więc takich sytuacji, gestów ze strony Wojtyły było bardzo dużo i no to przekonywało po prostu też oczywiście Wyszyńskiego do tej ogromnej lojalności. To też miało wpływ na to, że w pewnym momencie, chociaż to jest też trudno określić kiedy, Wyszyński rzeczywiście zaczął widzieć w Wojtyle swojego następcę, chociaż to się też chyba w czasie zmieniało oczywiście, bo są różne relacje, różne dokumenty, czy też na przykład dokumenty w IPN-ie, które z różnych oczywiście wypowiedzi tajnych współpracowników i tak dalej, ale też i wypowiedzi Wyszyńskiego na konferencjach Episkopatu Polski. Więc myślę, że to się zmieniało, ale w pewnym momencie na pewno widział też Wojtyłę jako swojego następcę, jako przewodniczącego episkopatu.
No właśnie, skoro mówimy o tych zaszczytach i o tych stanowiskach, to też bardzo ciekawie w tej swojej najnowszej książce podchodzi pani doktor do kwestii konklawy i wyboru Jana Pawła II, gdyby mogła pani przybliżyć trochę, bo to są rzeczy bardzo ciekawe, a niekiedy mocno wykrzywiane w mediach, mam wrażenie.
Tak, zgadza się. Ciągle pokutuje ta narracja narzucona przez kardynała Koeniga, nieżyjącego wiedeńskiego kardynała, który kiedyś mówił między innymi George'owi Weigl'owi w jego wielkiej biografii Jana Pawła II, jak to w czasie konklawę, no, podchodząc do Wyszyńskiego, wspomniał czas, że może właśnie czas na papieża z Polski, na co miał odpowiedzieć Wyszyński, że nie, on jest już za stary, w innej wersji jest, że za stary, a ten drugi jest za młody, nie jest znany i tak dalej. Więc ja nie twierdzę, bo nie ma takich podstaw, żeby twierdzić, że to jest nieprawda, że powiedział coś takiego Wyszyński, tym bardziej, że te rozmowy w kuluarach trwały. Ale to jest tylko część prawdy, bo mamy też inne dokumenty i to jest nie tylko promemoria Wyszyńskiego, a rzeczywiście dziennik z 1978 roku częściowo opublikowany. On naprawdę dużo daje informacji na ten temat, co się działo na konklawę, chociaż nie ma szczegółów, nie ma, no nie można się przyczepić do tego, że jest za dużo, aczkolwiek o emocjach, o tej atmosferze, o tych właśnie rozmowach też jest. I jeszcze jest list Jana Pawła II odręcznie pisany z początku listopada 1978 roku, w którym dziękuję Wyszyńskiemu za ten bezpośredni udział w tym opatrznościowym wydarzeniu czy przebiegu konklawy, co też dużo mówi. Do tych gestów możemy jeszcze wrócić. Ale wracając do samego przebiegu, tym bardziej, że też pamiętajmy, że prymas Wyszyński też na konklawach i na konklawę w 1978 roku i tym w październiku też dostał parę głosów. Więc jeżeli ktoś do niego przychodził, a przychodziły też delegacje z pytaniem, bo też o jednej pisze, mógł tak odpowiedzieć. Oczywiście on nie. Ale kiedy wieczorem 15 października zaprosił na kolację właśnie Wyszyńskiego, Wojtyłę i polskiego pochodzenia kardynała z USA, króla, kardynał Siri, Włoch, który był jednym z faworytów konklawę, zaprosił i poinformował, że jest po prostu gotów przekazać swoje głosy na rzecz Wojtyły. I od tego momentu kardynał Wyszyński zaczął naprawdę lobbować za wyborem Wojtyły na papieża. Wśród kardynałów, elektorów niemieckich, ale nie tylko. Następnego dnia była msza święta z racji święta świętej Jadwigi Śląskiej właśnie z kardynałami niemieckojęzycznymi. I zaczął od tego momentu i tak dalej. Już to wsparcie to jest może znane, jak prosił Wyszyński Wojtyłę, żeby przyjął, jeśli zostanie wybrany, żeby przyjął imię Jana Pawła. I tak dalej. Więc tu jego rola bez wątpienia była duża. Zresztą, jak mówię, świadczy też o tym list Wojtyły, już jako Jana Pawła II. A poza tym też zobaczmy, jak było wiele tych niezwykle serdecznych gestów po wyborze. My pamiętamy ten z inauguracji pontyfikatu, prawda? Homagium, kiedy obaj, no naprawdę widać to nie tylko szacunek, ale i miłość, klękają przed sobą, ale takich gestów było kilka i nie tylko jeszcze na audiencji pierwszej dla Polaków, ale one były już i w Kaplicy Sykstyńskiej po wyborze i później. I o tym wszystkim pisze właśnie prymas Wyszyński w promemoria. Więc ta historia jest trochę wykrzywiana i myślę, że ona jest właśnie wykrzywiana przez to, że no właśnie SB dużo wysiłków i pracy włożyło w to, żeby pokazywać te dwie wielkie postacie jako skłócone rzekomo ze sobą, czy skonfliktowane i tak dalej, czego nie było. Poza tym no był jeszcze taka, no powiedzmy też szczerze, była rywalizacja, może nie rywalizacja, to źle powiedziane, ale pewne napięcia wynikające z różnych koncepcji oglądu sytuacji Kościoła po Soborze ze strony środowisk katolickich, prawda, i oceny działalności prymasa. Katolicki w Krakowie, przepraszam, bo to powinnam powiedzieć. I to też się z tym wiązało, jakby próba przeciwstawienia sobie tych dwóch hierarchów. A ta historia naprawdę tak nie wyglądała i tu trzeba podkreślić naprawdę ogromną mądrość, gdy chodzi o te kwestie obu i ogromną, a przede wszystkim myślę kardynała Wojtyły, który sam, tak o czym zaczęliśmy mówić wcześniej, sam jakby stanął pół kroku z tyłu, tak, oddając pierwszeństwo temu, komu uważał, należało to pierwszeństwo oddać.
Pani doktor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet, gościem
dziękuję
audycji
bardzo.
Urodziłem się w roku 1920 była pani doktor Ewa Czaczkowska, autorka wielu książek poświęconych historii Kościoła, wspaniałej biografii prymasa Wyszyńskiego i najnowszego dzieła książki Prymas Wyszyński, Wiara, Nadzieja, Miłość. To jest, proszę państwa, lektura obowiązkowa w tych czasach trudnych. Myślę, że bardzo ważna i pokazująca właśnie też ten aspekt wspaniałej przyjaźni pomiędzy prymasem Wyszyńskim a Janem Pawłem II. Serdecznie dziękuję pani doktor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Do widzenia.